Bardzo proszę, otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, bo ją rozważamy. To znaczy nie pierwszą Księgę Mojżeszową, ale rozważamy temat bohaterowie wiary. I zatrzymaliśmy się na tym, który uważany jest za ojca wiary, mianowicie na Abrahamie. I dwa tygodnie temu rozważaliśmy rozdział 16, gdzie znajduje się opis rodzinnych stosunków w domu Abrahama. I pamiętacie, mówiliśmy, że były czasami one napięte między Abrahamem i Sarą, między Sarą i Hagar, służebnicą, niewolnicą. To było w rozdziale 16. Opuścimy rozdział 17, a to dlatego, ponieważ w rozdziale 17, choć jest w dalszym ciągu mowa o Abrahamie, ale skoncentrowany jest ten rozdział głównie na obrzezce, na obrzezaniu, jako znaku przymierza między Abrahamem a Bogiem, albo inaczej, raczej Bogiem a Abrahamem. W związku z tym ten rozdział opuścimy. A to nie znaczy to, że on nie jest ważny, ale bardziej się odnosi on do Izraela, bo jak wiecie, pierwszy synod chrześcijański, jaki się odbył w Jerozolimie, zwolnił pogan czy chrześcijan wywodzących się z pogan od konieczności obrzeski. A więc nie będziemy nad tym tematem debatować. Przejdziemy raczej do rozdziału 18, żeby też trochę nadać tempa naszym rozważaniom. A więc rozdział 18. No, żałuję, że nasz program nie jest tak jakoś skonstruowany, żeby wyświetlić cały rozdział, bo byśmy wówczas nie musieli go czytać i tak go nie będziemy czytać, ale moglibyście sobie go śledzić na ścianie. Będziemy więc po 3, zdaje się, wiersze tylko można umieścić, a więc będziemy jakoś tak porcjami ten 18 rozdział przedstawiać. Ale jeśli macie ze sobą swoje Biblię, a zwłaszcza Stary Testament, to będzie dobrze, jeśli sobie otworzycie rozdział 18 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 18. Jest to dość długi rozdział, zawierający 33 rozdziały. I ten 18 rozdział można podzielić na jakby dwa fragmenty, na jakby dwa podrozdziały. Po pierwsze, pierwszy rozdział tego 18 rozdziału to jest fragment od 1 do 15 wiersza. Od 1 do 15 wiersza, a potem drugi fragment od wiersza 16 do wiersza 33. Z tym, że ten drugi fragment jeszcze także można ze względu na różne tematy podzielić na dwie części. I o tym będziemy za chwilę mówić. A zatem wracamy do pierwszej części 18 rozdziału, od wiersza 1 do wiersza 15. O czym tu jest mowa? No, jak powiadam, czytać nie będę, bo to jest długi rozdział. Jest tu mowa o wizycie, jaką złożył Bóg w asyście dwóch aniołów swojemu przyjacielowi Abrahamowi. W jaki sposób się to odbyło? Czytamy w wierszu pierwszym że i wierszu drugim, a także wierszu trzecim. Czytamy w tych trzech wierszach co? Że w samo południe, kiedy było najbardziej skwarno, kiedy było najbardziej gorąco, a temperatura tam dochodzi w południe do plus 50 stopni Celsjusza, a więc wyobrażacie sobie, jak jest ciepło, jak jest gorąco, w samo południe Sara skryła się w cieniu namiotu. Natomiast Abraham siedział u wejścia do namiotu, także kryjąc się przed żarem, kryjąc się przed gorącem. I kiedy tak siedział w to skwarne południe, nagle zobaczył trzy postacie. zobaczył trzech mężczyzn idących drogą obok namiotu, obok tego namiotu, w którym znajdował się Abraham. I zgodnie z tamtejszą gościnnością, ze wschodnim obyczajem, zwyczajem, Abraham wybiegł na spotkanie tych trzech idących mężczyzn, idących postaci. I zgodnie z tamtejszym zwyczajem zaprosił ich do siebie, do namiotu na posiłek. Taki jest zwyczaj, taki był i nie wiem, czy ciągle jest zwyczaj w tamtym czasie, tam na wschodzie. I na ten fragment, właśnie na to, co uczynił Abraham, że zaprosił te trzy postacie do swojego namiotu, by umyć im nogi, od tego się zaczynało, żeby zakurzone od pyłu nogi umyć, a także ich poczęstować, od tego rozpoczął Abraham. I on sobie nie zdawał sprawy, kogo zaprasza. I na ten fragment powołuje się list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 2 wiersz. Posłuchajcie, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, 13 rozdziale, w 2 wierszu. Jest tak napisane: miłość braterska niechaj trwa, to jest pierwszy wiersz, a drugi wiersz powiada: gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Abraham nie zdawał sobie sprawy z tego, że zapraszając te trzy postacie, tych trzech mężczyzn do swojego domu, zaprasza aniołów. Zaprasza aniołów. I przysłowie nasze powiada, że gość w dom, Bóg w dom. Prawdopodobnie to przysłowie wywodzi się właśnie z tego wydarzenia, które tutaj miało miejsce. I w trakcie tej wizyty, w trakcie rozmowy, która się odbywała w namiocie, Abraham dowiaduje się, że mają nastąpić dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, że Sara, a słowo Sara, imię Sara oznacza księżniczka, a więc, że jego księżniczka, Sara, za rok powije syna, a więc, że za rok będzie pieścić syna. Wiersz 10. Wtedy rzekł: na pewno wrócę do ciebie za rok, o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara, kobieca ciekawość, okazuje się, że podsłuchiwała tej rozmowy mężczyzn, choć sama w niej nie brała udziału. Kiedy usłyszała o tym, że za rok będzie matką, czytamy, że się roześmiała. Sara się z tego powodu, wiersz 12 powiada, że to też roześmiała się Sara sama w sobie. I to jest ciekawe, że Sara się roześmiała, to znaczy, że nie za bardzo wierzyła, że to się może stać. No ja się wcale nie dziwię, miała już wtedy lat 90, a skoro była już bardziej do praprababci podobna niż do kandydatki na matkę, no to się z tej wieści roześmiała. Ale chciejcie zauważyć, że wyśmiał się z tego, że może mieć jeszcze potomstwo także Abraham. W 17 rozdziale, w 17 wierszu, kiedy Abraham się dowiedział, że będzie ojcem, bo miał już 100 lat, no to też się roześmiał. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się na wieść o tym, że może być ojcem. I widzicie, z tego wynika także pewna lekcja. Choć Abraham jest zaliczany do ojców wiary, do bohaterów wiary, i Sara również w liście do Hebrajczyków jest uważana za bohaterkę wiary. A więc wiarę, bohaterami wiary mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Abraham i Sara. I tam inne kobiety też są wymienione w liście do Hebrajczyków, będziemy o nich potem mówić. Ale w tym przypadku i on, mąż, i ona, żona, roześmiali się, co dowodzi, że ani Abraham nie za bardzo w to wierzył, ani ona za bardzo w to nie wierzyła. Dlaczego to podkreślam? Dlatego to podkreślam, ponieważ największym mężom wiary zdarzały się i zdarzają się chwile jakby niewiary, jakby nie do końca wierzenie w to, co jest powiedziane. Ale to nie może trwać permanentnie i stale. To mogą być jakieś chwile zawahania, to mogą być jakieś chwile wątpliwości, ale z nich w sposób zdecydowany trzeba się wydostawać i to jak najszybciej. Mówię o tym dlatego, ponieważ niektóre dzieci Boże same siebie potem oskarżają, że nie dostaje im wiary. Kiedy przechodzą przez chwilę zwątpienia, to potem siebie samych oskarżają, że zwątpili. Nie wolno tak robić. Zdarzały się, jak powiedziałem, chwile zwątpienia nawet takim bohaterom wiary jak Abraham, jak Sara. To był moment, to była chwila. No jak ja, stuletni mężczyzna, mogę mieć jeszcze potomstwo? Upadł na twarz i roześmiał się. No jak ja, kobieta 90-letnia, która już ustały funkcje macierzyńskie, jeszcze mogę mieć potomstwo? I roześmiała się Sara, ale to była chwila. To była chwila, która potem przeminęła. Wiecie, że nawet apostoł Piotr znalazł się w pewnym momencie w takiej sytuacji, że stanął przed Bogiem i powiada, przed Panem Jezusem i modli się, przydaj mi wiary, dodaj nam wiary. A więc może się zdarzyć, że najbardziej duchowy człowiek, najbardziej wierzący człowiek w pewnym momencie może się zawahać, w pewnym momencie może przeżywać tak zwany kryzys wiary. Kryzys wiary. I jeśli się coś takiego komuś zdarza, komuś z nas zdarzyło albo zdarza, to po pierwsze musimy dążyć do tego poprzez modlitwę, poprzez czytanie Bożego Słowa, poprzez społeczność z Bogiem. Musimy dążyć do tego, aby się jak najszybciej stamtąd wydostać, z tej studni niewiary wydostać. A po drugie, nie wolno się za to potępiać, nie wolno się za to oskarżać. Przypomnijcie sobie wtedy Abrahama i przypomnijcie sobie wtedy Sarę, że również i oni mieli chwilę zawahania. Powstaje w związku z tym pytanie, dlaczego Bóg tak zwlekał długo, aż on będzie miał 100 lat, a ona 90 lat? Przecież Bóg mógł im dać potomstwo znacznie wcześniej. Przecież mogła urodzić w przyzwoitym okresie, a nie w takim okresie, który narażał ją trochę na pośmiewisko. Dlaczego jednak Bóg tak długo zwlekał? Dlaczego Bóg tak długo czekał? I ja myślę, jestem przekonany, że Bóg miał w tym swój cel. Bo gdyby się Izak urodził w takim okresie, kiedy niewiasty mogą zachodzić, kiedy Sara mogła zajść w ciążę, a Abraham mógł spowodować zaistnienie potomstwa, to wtedy najprawdopodobniej Sara by myślała, że to jest coś normalnego. No wszystkie kobiety, albo większość kobiet zachodzi w ciążę i ja zaszłam. A Abraham mógłby powiedzieć, no ojcu, jestem mężem, więc stało się to, co należy do pary małżeńskiej. A więc cała uwaga skoncentrowana byłaby na nich, że to się stało w sposób normalny. Ale Bóg chciał im udowodnić coś bardzo, bardzo ważnego. Coś bardzo ważnego, że to nie od nich, to nie oni, to nie sobie zawdzięczają, że pocznie Sara i porodzi syna. To Abraham nie sobie zawdzięczać będzie, ale że to jest interwencja Boga. A więc Bóg tak długo zwlekał, żeby zrozumieli, że to poczęcie nie odbędzie się w sposób naturalny, ale nadnaturalny. I zwróćcie uwagę, że kiedy i Abraham, i Sara byli już pełni wątpliwości, przecież to jest niemożliwe. Przecież to jest niemożliwe. To wtedy usłyszeli w wierszu 14, czy jest cokolwiek niemożliwego u Pana? A więc to rzeczywiście po ludzku rzecz biorąc nie jest już możliwe, ale u Boga wszystkie rzeczy są możliwe. I muszę wam powiedzieć, pewnie o tym wiecie, że czasem Bóg doprowadzał ludzi, zwłaszcza tych, którzy sobie ufali, którzy w swoje zdolności ufali, zadufani byli w samych sobie do takiego stanu, że stanęli w sytuacji, kiedy ani na lewo, ani na prawo, ani do przodu, ani do tyłu, znikąd, nigdzie. A dlaczego do takich sytuacji Bóg ich doprowadzał? Aby w takich sytuacjach jedyną nadzieją ich pozostał Bóg. Aby Bóg pozostał w tych sytuacjach jedyną nadzieją. I w piątej Księdze Mojżeszowej jest bardzo ciekawa, ładna myśl, którą bardzo często sobie czytam i nad którą często się zastanawiam. W piątej Księdze Mojżeszowej w ósmym rozdziale, w 16 i 17 wierszu, w 16 i 17 wierszu jest jakby paralela, a więc nawiązanie do tego wydarzenia z Sarą i z Abrahamem. Posłuchajcie, tu mowa jest o Izraelu i oto Bóg mówi do nich tak. Który na pustyni, tu mówi Mojżesz w imieniu Boga, który na pustyni karmił cię manną, który nie znali twoi ojcowie, aby cię ukorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przeszłości obróci ci to ku dobremu. A więc widzicie, że czasem doświadczenie, czasem ukorzenie, którego doznajemy, to znaczy nie czasem, jeśli Bóg to dopuszcza, to zawsze to ma na celu coś dobrego. A więc w konsekwencji, w końcu doświadczenie i to ukorzenie prowadzi ku dobremu. A teraz zwróćcie uwagę na wiersz 17. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. A więc żebyś nie myślał, że to sobie samemu zawdzięczasz. Bóg nas chce uczyć w ten sposób zależności od Niego. Jeśli ktoś pomyśli, że sobie to może przypisać, niech uważa, bo za chwilę może wszystko stracić. Wszystko może mu się usunąć. Bo Bóg chce nas przekonać, że wszystko, co mamy, Jemu zawdzięczamy. To nie nasza siła, to nie nasza moc, to nie nasza umiejętność. Przecież chyba sobie możecie przypomnieć takich ludzi, którzy to, co mają, sobie przypisywali, ale dzisiaj już tego nie mają. Ja mam na myśli wierzących ludzi. Dzisiaj niczego nie mają. Niczego nie mają, bo sobie przypisywali, sobie dziękowali, sobie chwały i swoim możliwościom chwały oddawali. A nas, wierzących ludzi, Bóg chce poprzez pokorę i doświadczenie uczyć, że wszystko, co mamy, Jemu zawdzięczamy. Od Niego jesteśmy zależni i Jemu należy się za to chwała. Druga wiadomość, wracamy z powrotem do pierwszej Księgi Mojżeszowej, 18 rozdział. Druga wiadomość dotyczyła zamiarów wobec Sodomy i Gomory. A więc druga wiadomość już od 16 wiersza do wiersza 21 dotyczy Bożych zamiarów wobec Sodomy i Gomory. I bracia i siostry, w tym fragmencie spotykamy dużo ciekawych myśli, ale ja zwrócę uwagę na dwie myśli. Po pierwsze, jest tutaj w wierszu 17 tak napisane. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Dziwne, prawda? Przecież Bóg jest Bogiem i Bóg się wcale przed nikim usprawiedliwiać, tłumaczyć nie musi. Gdyby nawet Abrahamowi ani słowa na ten temat nie powiedział, nie moglibyśmy być zdziwieni. Ale okazuje się, że zanim Bóg podjął decyzję o zniszczeniu Sodomy i Gomory za jej przewinienia, to pierwszą osobą na ziemi, która się o tym dowiedziała, był Abraham. A więc Bóg poinformował o tym Abrahama. To jest zdumiewające. Zaraz to rozwiniemy. Ale chciałbym, żebyście jak gdyby w kontekście tego, w nawiązaniu do tego przeczytali razem ze mną księgę proroka Amosa, bo tu poznajemy charakter Boga. Poznajemy Jego sprawiedliwość, Jego uczciwość. Otwórzcie księgę proroka Amosa, to jest strona 977. 977. I posłuchajcie, co Amos ma na ten temat do powiedzenia. Mam na myśli to uprzedzanie Boga o tym, co ma zamiar uczynić. Oto siódmy wiersz powiada tak. Zaiste, doprawdy inaczej, zaiste, doprawdy, nie czyni wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Czyli z tego wynika, że zanim cokolwiek Bóg, o czymkolwiek Bóg zadecyduje, cokolwiek Bóg zamierza uczynić, to najpierw informuje o tym tych, którzy mają uszy, aby słyszeć. Którzy mają uszy, aby słyszeć i chcą słyszeć. To jest zupełnie inne postępowanie niż postępowanie ludzi. Jeśli, powiedzmy, toczy się wojna, to dwie armie usiłują utrzymać w daleko idącej dyskrecji, tajemnicy, co zamierzają uczynić. No bo jeśli by nieprzyjaciel się dowiedział, co druga strona ma uczynić, to by się przygotował. Tymczasem Bóg nie czyni niczego, czego by wcześniej nie objawił. Najpierw objawia, a potem czyni. Popatrzcie na Boże Słowo, czy to się zgadza. Przecież w momencie, gdy stworzył Adama, zaraz go uprzedził. Adamie, popatrz na ten ogród. Z wszystkich drzew możesz spożywać owoce, z wyjątkiem tego. Bo jeśli to zrobisz, śmiercią umrzesz. Uprzedził Bóg Adama? Uprzedził Bóg Adama. Adam wiedział, co go spotka za to, jeśli to zrobi. A Kaina, który miał zamiar zabić swojego brata Abla. Kainie, przecież Bóg go uprzedzał. Grzech u twoich drzwi leży, ale ty masz nad nim panować. A więc znowu Bóg uprzedza Kaina, żeby tego nie czynił. A jak to było z tą populacją Noego? Przecież już samo budowanie arki było jakimś świadectwem. Ludzie przechodzili, pytali, ej, Noe, przyjacielu, sąsiedzie, co ty robisz? Buduję arkę. A po co to robisz? No bo przyjdzie potop. Co to znaczy potop? Przyjdzie zagłada. Ludzie byli uprzedzeni. Dopiero potem nastał potop. Tak samo było z Sodomą i Gomorą. A jak było z Niniwą? Czy Niniwa wiedziała o tym, jakie są Boże plany, czy nie? Niniwa wiedziała. To znaczy Jonasz, prorok Jonasz wcześniej o tym wiedział i poszedł, aby poinformować Niniwę. A Jerozolima, że wracamy do Nowego Testamentu, wiedziała o tym, że nadciągną wojska Tytusa, otoczą ją i zrównają ją z ziemią? Wiedziała. Bo przecież Jezus na Górze Oliwnej siedząc płakał. Jerozolimo, Jerozolimo, chciałem, ale byście nie chcieli. I teraz, gdy się przypatrujemy tym reakcjom ludzi, którzy wiedzieli o nadciągających konsekwencjach, skutkach, tragizmie, uprzedzani byli o tym przez Boga za pośrednictwem samego najpierw Boga, potem za pośrednictwem proroków, to gdy to na to patrzymy, to zauważamy, jak nierozsądny, nieodpowiedzialny jest człowiek. Bo w zasadzie z tych wszystkich przykładów, kiedy Bóg uprzedzał, jedynie pogańskie miasto Niniwa uwierzyło i pokutowało. Bo Adam i Ewa nie uwierzyli, prawda? Kain nie uwierzył, zrobił po swojemu. Mieszkańcy przedpotopowego okresu robili po swojemu. Sodoma i Gomora, choć była uprzedzana, robiła po swojemu. Mieszkańcy Jerozolimy zrobili po swojemu. Jedynie Niniwa się opamiętała, pokutowała. pokutowała i odwróciła się od grzechów. Ale fakt pozostaje faktem. Bóg niczego nie robi. Nie znam takiego przypadku, żeby Bóg zrobił coś po kryjomu, nagle, bez uprzedzenia. Ludzie byli zaskoczeni. Nie, nie, ludzie dostatecznie wcześniej wiedzieli. Wiedzieli, ale że nie byli posłuszni, nie byli na tyle odpowiedzialni, żeby zareagować w sposób właściwy na Boże uprzedzenie, to już jest nie Boga problem, to już jest ich problem. Problem ich wolnej woli. Taką podjęli decyzję. A więc widzimy, bracia i siostry, że zanim aniołowie udali się do Sodomy i Gomory, osobą pierwszą, która o tym wiedziała, był właśnie Abraham. Abraham został o tym uprzedzony, został o tym poinformowany. Także aniołowie, którzy poszli potem do Sodomy, ale zaraz o tym będziemy mówić, dali sygnał w Sodomie i Gomorze, że coś się wydarzy. Oczekiwali, że ci ludzie się zorientują, zreflektują. Chciałbym kontynuować tę myśl, bo ona wydaje mi się bardzo ważna. Bardzo ważna. Kiedy myślimy o Bożym mówieniu do ludzi, a przecież list do Hebrajczyków powiada, że częstokroć i wieloma sposobami Bóg przemawiał do ojców naszych przez proroków, a w dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna swego umiłowanego. I kiedy myślimy nad tym mówieniem Boga do ludzi, to co zauważamy charakterystycznego? To jest charakterystyczne, że najpierw sam Bóg mówił. Do Adama mówił sam Bóg. Do Kaina mówił sam Bóg. Do Noego mówił sam Bóg. Tu w tym przypadku dwóch aniołów poszło, natomiast sam Bóg mówił do Abrahama. I na samym początku Biblii, na samym początku historii ludzkości, Bóg był tym, który przemawiał, który mówił, który obwieszczał. Potem Bóg zmienił taktykę. To znaczy nie Bóg się zmienił, ale sposób działania się zmienił. Bóg się nie zmienia, ale sposoby jego działania ulegają zmianie w zależności od sytuacji. Potem, w późniejszym czasie, Bóg powołał ludzi, których namaszczał, czynił swoim głosem. Tych ludzi nazywano prorokami. A więc potem Bóg mówił do ludzi poprzez ludzi. Mówił poprzez ludzi zwanych prorokami. I takich proroków mamy wymienionych bardzo wielu, wielu, wielu na stronicach Starego Testamentu. Mamy takiego proroka jak Eliasz, Elizeusz, Jeremiasz i wielu, wielu innych. Kto czyta Biblię, ten wie. A więc Bóg przemawiał nadal, nigdy Boży głos nie zamilkł, Bóg nadal mówił poprzez proroków. Ale powstawały pewne problemy, komplikacje. Wiązało się to z pewnymi komplikacjami, bo tych proroków nie było aż tylu, żeby każdy mógł słyszeć Boży głos. Pamiętacie, że kiedy Samuel, czy ojciec Saula zgubił swoje owce, to dobrze powiedziałem, oślice, przepraszam, tak, dziękuję za podpowiedź, wiedziałem, że coś nie tak. A więc kiedy zgubił oślice, to Saul musiał ze sługą chodzić za prorokiem Samuelem, żeby ten objawił, gdzie są te oślice. A więc to było związane z pewnym obciążeniem. Był taki król Jeroboam, którego dziecko zachorowało i było bliskie śmierci, i wtedy on dał swojej żonie prezenty dla proroka, żeby szła i dowiedziała się, czy to dziecko przeżyje, czy nie przeżyje. A więc ludzie musieli szukać proroków. Nie mieli możliwości na co dzień słyszeć głos Boży. Nie mieli takiej możliwości. I no, mogły być takie przypadki, że ktoś mógł się nawet tłumaczyć i miał rację, a ja nie wiedziałem, jaka jest wola Boża, a ja nie wiedziałem, co robić. Albo zrobił coś złego i się tłumaczyć, ja nie wiedziałem. No więc wtedy, jeśli w tamtym czasie ludzie mogli albo szukać proroków, albo iść do świątyni, do kapłanów, a oni rzucali tak dwa kamienie, Urim i Tumim, i w zależności od tego, który kamień został rzucony, no to było albo tak, albo nie. Ale to znowu wiązało się z odpowiedzialnością, z utrudnieniem, aby pójść do świątyni, do Jerozolimy, bo tam właśnie sprawował swoją służbę najwyższy kapłan. To także było utrudnienie dla ludzi. Prosty lud mieszkający gdzieś po osiedlach, po górach, w lasach, nie miał możliwości iść do proroków, aby słyszeć głos Boży. A potem wraz ze śmiercią ostatniego z proroków starotestamentowych na długie 400 lat zamilkł głos Boży. W ogóle Bóg nie mówił do ludu. Przez 400 lat w ogóle Bóg nie mówił do ludu. Wyobrażacie sobie? Wyobrażacie sobie, jakie nieszczęście? Ludzie nie słyszeli w ogóle głosu Bożego. Także już za czasów przedsamuelowych jest powiedziane, że w tamtych czasach słowo pańskie było jakie? No rzadkie. Ludzie nie słyszeli, słowo nie było przekazywane. My mamy przesyt zwiastowanego słowa i tak dalej. Może tego nie doceniamy, może tego tak nie doceniamy. Ja, że tak powiem, na marginesie trochę, powiedzmy sobie, odbiegając od tematu, pamiętam czas, kiedy jeździliśmy na Ukrainę, kiedy jeszcze była żelazna kurtyna, to kiedy przyjeżdżaliśmy tam do zborów, to ludzie przychodzili w nocy, bo w dzień się bali i jakżeż o mało po rękach nie całowali, jeśli się im mogło dać choćby Nowy Testament. No oni brali, tak jak tu zresztą siostra składała swego czasu świadectwo, brali ten Nowy Testament i całowali. Muszę wam powiedzieć, że widziałem cały Nowy Testament przepisany ręcznie, bo nie było takiej możliwości. Słowo Boże było drogie. To nie było to, co dzisiaj. To nie było tak, jak dzisiaj. Słowo Boże było drogie. A my mówimy o czasach, kiedy to Słowo Boże mówione, nie pisane, ale mówione było drogie. Było drogie. 400 lat. Nikt nie słyszał mówiącego Boga. Tragedia. Dlatego Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, obwieścił nam wspaniałą, radosną nowinę. Obwieścił nam wspaniałą, radosną nowinę, że przyjdzie Duch Święty. Że kiedy On odejdzie, to na Jego miejsce przyjdzie Duch Święty. Przyjdzie Duch Święty. I teraz, gdy otwieramy Dzieje Apostolskie, to słowo, które się nam najbardziej rzuca w oczy, to słowo polegające na tym, że na wszystkich stąpił Duch Święty. Na wszystkich. Na wszystkich stąpił Duch Święty w Dzień Zielonych Świąt. Potem czytamy, Piotr powiada, dla was i dla wszystkich się ta obietnica należy. Potem w 4 rozdziale, w 30 wierszu czytamy, na wszystkich stąpił Duch Święty. Potem czytamy, w Samarii na wszystkich stąpił Duch Święty. Potem w domu Korneliusza na wszystkich stąpił Duch Święty. I potem w końcu czytamy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, że także tam na wszystkich stąpił Duch Święty. Dlaczego tak Bogu zależało na tym, aby na wszystkich ludzi zstępował Duch Święty? Dlaczego? Bo Duchowi Świętemu zostało zlecone pewne jedno z ważniejszych zadań, albo bardzo ważne zadanie. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale Pan Jezus mówi, kiedy przyjdzie Duch Święty, On będzie do was mówił. On będzie do was mówił. On z mego weźmie. To jest taki trochę szpieg. On podsłuchuje, co tam Pan Jezus z swoim Ojcem rozmawiają, a kiedy coś usłyszy, już leci na ziemię, biegnie na ziemię, żeby nam to objawić, żeby nam to powiedzieć, żeby nam to przekazać. I jeśli jesteśmy wyczuleni, możemy słyszeć, co Duch Święty ma do powiedzenia na temat naszego życia, bo to przede wszystkim, o to Mu przede wszystkim chodzi, żeby nam mówić odnośnie naszego życia. Także jeśli zbory są otwarte, to Duch Święty mówi do zborów, tak jak jest napisane, słuchaj, co Duch mówi do zboru. A więc Duch Święty objawia to, co należy do naszego życia, Ale Duch Święty także objawia to, co należy do przyszłości, a więc może nas informować. A więc popatrzcie, jak w błogosławionym czasie żyjemy. Żyjemy w czasie, kiedy każdy z nas, każdy wierzący człowiek, każde dziecko Boże może mieć ten głos w swoim sercu, głos Ducha Świętego. Duch Święty mówi do ducha naszego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale powiada tak: ci, których Duch Boży prowadzi, ci są dziećmi Bożymi. A więc Duch Boży chce nas prowadzić, Duch Święty chce nas informować, Duch Święty chce. Ale żeby to się mogło stać, to nam na tym powinno zależeć. My musimy, że tak powiem, dołożyć starań, by pozwolić Duchowi Świętemu mówić. Nie czas, aby rozważać, w jaki sposób Duch Święty mówi, bo odbiegamy za daleko od tematu. Ale bardzo często ludzie sobie wyobrażają, że Duch Święty, jak mówi, to także aż w uszach brzęczy. Może tak mówić, ale Duch Święty takimi metodami się nie posługuje. W jaki sposób Duch Święty więc najczęściej mówi? Tam gdzieś w głębi naszego serca. Jeśli potrafimy się wyciszyć, słyszymy Jego cichy szept, Jego ciche mówienie, Jego ciche uprzedzenie. Chciałbym powiedzieć, że Bóg nigdy nie nakazywał, co trzeba robić. Bóg uprzedzał. Adamie, jeśli ty to zrobisz, to i to cię spotka. Ale Abraham miał ciągle wolną wolę, prawda? Bóg nie mówił: Kainie, zatrzymam cię, uschnie ci ręka. Nie, Kainie, uprzedzam cię, to i to cię czeka, jeśli to zrobisz. To samo dotyczy mieszkańców czasów Nowego. To samo dotyczyło wszystkich innych. A więc Bóg mówił poprzez uprzedzanie, poprzez przestrzeganie, ale ciągle człowiek miał wolną wolę i mógł zrobić przeciwko temu, co słyszał. To samo jest dzisiaj. Duch Święty nikogo na siłę nie powstrzyma. Duch Święty uprzedza. Nie rób tego, bo jeśli to zrobisz, spotka cię to i to. Uprzedza, więc jak gdyby prowadzi nas poprzez ostrzeganie nas. Ale my ciągle mamy możliwość sprzeciwić się głosowi Ducha Świętego i zrobić po swojemu. W związku z tym, zanim jakąkolwiek decyzję podejmiemy, zanimkolwiek na cokolwiek się zdecydujemy, poprośmy Pana, aby nam powiedział, aby nam pokazał, aby zechciał wyszeptać Duchowi naszemu, Duch Święty Duchowi naszemu w naszym sercu, czy jest to zgodne z wolą Bożą, czy nie. Czasem słyszę, jak wierzący ludzie mówią: a miałam intuicję. Miałam intuicję? Czułem. Czułem, że nie powinienem tego robić, a zrobiłem. Skąd to czucie przyszło? Kto mu to czucie przekazał? Skąd ta intuicja? Nie mówcie, że to z was, bo wtedy przypisujecie chwały dla siebie. Jeśli ktoś mówi, że miałem intuicję, czułem, że nie powinienem był dzisiaj wyjeżdżać z domu, a wyjechałem. Czułem, że powinienem dzisiaj pójść na nabożeństwo, a nie poszedłem. I oto zmarnowana cała niedziela. Ta intuicja to nie z ludzkiego ciała. To Duch Święty bardzo często, nawet my tego nie jesteśmy świadomi, nam podpowiada. Trzeba tylko zrozumieć Ducha Świętego i iść zgodnie z Jego wolą. Trochęśmy ten temat poszerzyli, ale to wydaje mi się jest ważny temat, bo mało mówimy na temat prowadzenia przez Ducha Świętego. A przecież Biblia kładzie na to bardzo duży nacisk. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A Duch Święty bardzo często mówi, albo najczęściej mówi wtedy, kiedy po pierwsze się wyciszymy. I znowu, że przypomnę Eliasza. Grzmiało, błyskało, grzmoty, trzęsienia ziemi. Ale smutne stwierdzenie, w tym wszystkim nie było, pamiętacie? Nie było Pana. Ale kiedy nastał cichy, łagodny czas, Eliasz usłyszał: Eliaszu, co tu robisz? A kiedy w świątyni beczały owce zażynane przez ich i woły zażynane przez kapłanów i składane na ofiarę, Samuel gdzieś tam siedział w kącie, ale kiedy już Wszystko ucichło, drzwi świątyni się zamknęły, nawet Heli poszedł spać. Samuel się położył i być może rozmyślał o tym, co się tego dnia wydarzyło. I nagle usłyszał: Samuelu, Samuelu. Cisza. A więc, bracia i siostry, Bóg chce mówić. Bóg nie oniemiał. Nie myślmy, że Bóg oniemiał albo zapomniał mówienia. Nie, nie, Bóg mówi nadal. Chodzi tylko o to, żebyśmy my mieli takie odbiorniki odpowiednio wyregulowane, żeby słyszeć Boga. Popatrzcie, weźcie nawet radio. Jeśli nie nastawicie na Warszawę, to jej nie będziecie słyszeć. Jeśli nastawicie na Londyn, będziecie odbierać Londyn. Jeśli nastawicie na Moskwę, będziecie odbierać Moskwę. Ale wtedy, kiedy ustawicie na Warszawę, a więc na odpowiednie fale, usłyszycie: halo, halo, tu Warszawa. Program pierwszy, albo drugi, albo trzeci, jakoś tam. To samo tu. Musimy, jeśli nastawimy głos, jeśli nastawimy nasz odbiornik na Ducha Świętego, to wtedy Duch Święty zaczyna mówić. To znaczy może mówić. Abraham w każdym razie usłyszał, że Bóg nie chce mieć przed nim żadnych tajemnic. A czy myślicie, że Bóg chce mieć przed nami jakieś tajemnice? Dlaczego miałby mieć przed nami jakieś tajemnice? Przecież jesteśmy Jego dziećmi. Tak jak ojcowie nie chcą mieć żadnych tajemnic przed swoimi dziećmi, informują ich o swoich planach i tak dalej, zamiarach, aby nie były zaskoczone, tak Ojciec nasz, który jest w niebie, który jest lepszy niż my, chce informować nas, swoje dzieci, odnośnie naszych osobistych planów, odnośnie naszego życia teraz i w przyszłości, odnośnie także powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To wszystko czyni Duch Święty. On wam oznajmi to, co jest i co się ma dziać, powiedział Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. I dlatego, żeby każde dziecko Boże mogło słyszeć głos Ducha, żeby mogło być prowadzone przez Ducha, Jezus, Bóg chce, aby każdy wierzący, tak jak to było zresztą na wszystkich wierzących, żeby zstępował Duch Święty, żebyśmy byli na tyle otwarci, żeby Duch Święty mógł nas ogarnąć i nas także prowadzić. I wiecie, tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa myśl. Ciekawa myśl, ale prawdopodobnie my jej już tutaj nie poruszymy, ja ją tylko zasygnalizuję. W wierszu 20 jest bardzo ciekawa także jeszcze jedna myśl, nad którą warto się zastanowić, bo to w wierszu 20 jest powiedziane tak. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, wielkie oskarżenie rozlega się przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech jest bardzo ciężki. Kto to przed Bogiem oskarża Sodomę i Gomorę? Bo przecież Bóg sam mówi, krzyk, oskarżenie. Ktoś po prostu podnosi głos i krzyczy przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. No to mnie przeraża. Z jednej strony to mnie przeraża, bez względu na to, kto to jest. Za chwilę może powiem parę słów, kto to mógł być. Ale to mnie przeraża. Jeśli tam się rozlegał głos przeciwko Sodomie i Gomorze z powodu grzechu Sodomy i Gomory, czy czasem w niebie nie rozlega się krzyk przeciwko Michałowi Chydzikowi? Czy to jest możliwe? Skoro tam było możliwe, dlaczego tu nie może? Teraz nie może być możliwe. Możliwe. Bez względu na to, kto tam krzyczał w niebie: Boże, czy Ty nie widzisz, co czyni ta Sodoma i Gomora? Czy Ty nie widzisz? Popatrz, co on czyni, popatrz, co oni czynią. No, jeśli się wtedy ten głos rozlegał, to dlaczegoż miałoby dzisiaj się nie rozlegać? Warto nad tym się zastanowić, warto nad tym pomyśleć. Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest wielki, jest bardzo ciężki. Warto nad tym się zastanowić i w przyszły wtorek, jak Bóg da nam się spotkać, będziemy się zastanawiać, kto mógł oskarżać przed Bogiem Sodomy i Gomory, kto mógł krzyczeć przeciwko Sodomie i Gomorze, bo może to tak jest i do dzisiaj, że jeśli wierzący człowiek grzeszy, to ten sam głos się rozlega i tam przed obliczem Boga. Ja nie wiem, ale to skoro tam było, to może i teraz to może być. No ale w każdym razie wrócimy do tego tematu, będziemy ten temat jeszcze trochę drążyć, analizować, żeby sobie uświadomić, kto może być tym, który krzyczy przeciwko wierzącym ludziom, jeśli grzeszą. No a dzisiaj na tym zakończymy.